Oczywiście teologia próbowała na to odpowiedzieć. Pamiętamy z seminarium naukę opartą, zakorzenioną jeszcze w pojęciach filozoficznych Arystotelesa, filozofa pogańskiego z czasów przed Chrystusem, że każdy byt ma substancję i ma przypadłości. W Eucharystii, podczas sprawowania Eucharystii, przypadłości chleba i wina pozostają te same, a więc to, co oglądamy, to jest chleb i wino, natomiast substancja definitywnie się zmienia i staje się chleb i wino, staje się ciałem i krwią Pana. Nazywa się to mądrze transubstancjacja. Trudne słowo, które nawet my nie zawsze potrafimy zapamiętać. Szukano innych sposobów. Ja pamiętam zwłaszcza jeden, kiedy byliśmy w seminarium na początku lat 70., a więc już jakiś czas temu, jeden z wykładowców, który wrócił świeżo z Rzymu, zachwycał się Schillebeksem, teologiem holenderskim, który przedstawiał Eucharystię jako transsignifikację, przeniesienie znaczenia. Do tej pory, do przeistoczenia, chociaż ta nazwa w tym przypadku jest niezbyt właściwa, ale do tego punktu mszy świętej to był chleb i wino, a teraz będzie dla nas znaczyć ciało i krew Pana. Ale gdyby tylko pozostać na takim ujęciu, to Eucharystia przestaje być żywą i prawdziwą obecnością Jezusa Chrystusa. To podejście teologiczne zostało, jeżeli tak można powiedzieć, wykluczone. Pozostajemy więc nadal przy tych filozoficznych ujęciach Arystotelesa i świętego Tomasza, ale proszę księży, można powiedzieć najkrócej, kto najlepiej rozumie Eucharystię? Ten, kto się nią owocnie karmi. Eucharystia jest tajemnicą miłości. I dałby Pan Bóg, żebyśmy w życiu doświadczyli tego najpierw my sami, tych błogosławionych owoców Eucharystii, po to, żebyśmy uniknęli pokusy racjonalizacji. Bo powtarzam trzeci raz, miłości nie da się zracjonalizować. A Jan Paweł II na 50-lecie swojego kapłaństwa powiedział, zostawił słowa, nie ma miłości ponad miłość. To drugie z dużej litery. Teraz przejdźmy już krócej do drugiego wymiaru Eucharystii. Mianowicie Eucharystia jest ofiarą. Od tego ofiarniczego wymiaru Eucharystii też próbuje się w naszych czasach odejść. Zapomina się o nim. Przedstawia się Eucharystię w kategoriach takiego wydarzenia społecznego, w kategoriach czegoś, co integruje, co zbliża ludzi do siebie, czemu ma towarzyszyć widowiskowość. A osobną sprawą, nie chcę tego podejmować, bo wchodzimy w obszar bardzo dyskusyjny, są transmisje mszy świętej, radiowe, telewizyjne, internetowe. I pytają ludzie, ja spotykałem się z takimi pytaniami, co ma zrobić gospodyni, która ogląda właśnie transmisję w południe w telewizji Polonia i gotuje, a w telewizorze jest akurat przeistoczenie, ma uklęknąć czy nie? Jest to jakaś forma realnej obecności, przeniesienia tego, co się dzieje w jednym miejscu na wszystkie miejsca, gdzie jest telewizor, czy nie? Czy tylko po prostu takie widowisko jak widowisko sportowe? Myślę, że liturgiści i dogmatycy mają z tym niemały kłopot i odpowiedzi są bardzo różne. Ale wracamy. Eucharystia jest ofiarą. Proszę księży, rzeczywistość Starego Testamentu, od której zaczynamy także tę część naszej refleksji, miała w centrum religijności miała ofiary. Ofiary były dwojakiego rodzaju. Ze zwierząt, które pozbawiano życia, i z pokarmów, gotowych już pokarmów. A okoliczności składania ofiar też były dwojakie. Były ofiary dobrowolne i ofiary obowiązkowe. Na ten temat proszę przeczytać Księga Kapłańska, rozdział od 1 do 9. Tam jest wszystko opisane, jak wyglądał system ofiarniczy biblijnego Izraela. Ale był to system głęboko niesprawiedliwy. I wiedziano o tym już w czasach Starego Testamentu. Prorocy wołali: nie chcę waszych ofiar, brzydzę się waszymi ofiarami. Cóż mi po waszych ofiarach? Chcę waszego serca, nie waszych ofiar. I mimo to, że istniała świadomość tej prawdziwej religijności, to od roku około 950 przed Chrystusem do roku 70 po Chrystusie, czyli przez 1020 lat mniej więcej, w świątyni jerozolimskiej, najpierw pierwszej, potem drugiej składano ofiary. Im bardziej ludzie grzeszyli, tym więcej zwierząt przypłacało to swoim życiem. Jak wyglądał kapłan Starego Testamentu? W białym fartuchu zaplamionym krwią. Jak wyglądał kult? Gdybyśmy znaleźli się na Górze Oliwnej, tak jak teraz podczas pielgrzymek do Jerozolimy, i patrzyli na świątynię jerozolimską, to jej otoczenie, przepraszam bardzo, przypominałoby do złudzenia rzeźnię. Nie moglibyśmy na to patrzeć. Taki był kult Starego Testamentu. I oto w pobliżu tego miejsca, gdzie po nieciosanych kamieniach ołtarza spływała przez wieki krew zwierząt, po drewnianym krzyżu na Kalwarii spłynęła krew Zbawiciela. I wkrótce ofiary ze zwierząt przestały być w ogóle składane. A gdy czytamy Nowy Testament, Dzieje Apostolskie, nigdzie nie ma o tym, żeby pierwsi chrześcijanie udawali się do świątyni celem składania ofiar. Pierwsi chrześcijanie udawali się, apostołowie Piotr, Jan, udawali się do świątyni w porze modlitwy na modlitwę. Od początku mieli świadomość ofiarniczej śmierci Jezusa Chrystusa. I ta świadomość znajduje żywy wyraz we wszystkich pismach świętego Pawła. A nade wszystko w poniekąd najważniejszym piśmie Nowego Testamentu, mianowicie list do Hebrajczyków. Otóż ten list do Hebrajczyków, w moim przekonaniu, wbrew wszystkim innym sugestiom, jakiekolwiek się pojawiały i pojawiają, list do Hebrajczyków powstał przed rokiem 70., czyli jeszcze istniała świątynia, istniało kapłaństwo Starego Testamentu, istniały ofiary. W przeciwnym wypadku ten list byłby niepotrzebny po 70. roku. I list do Hebrajczyków tłumaczy Żydom, którzy nie uwierzyli w Jezusa, że rzeczywistość Starego Testamentu się skończyła. Że z Jezusem Chrystusem nastało coś radykalnie nowego. Że czas świątyni arcykapłana i ofiar się skończył. Proszę przeczytać ten list integralnie, on jest trudny, bo on jest napisany przede wszystkim dla Żydów i mówi językiem Starego Testamentu, językiem ówczesnego judaizmu, ale mówi o ofiarniczym znaczeniu i skuteczności męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Otóż zwróćmy uwagę, Eucharystia jest ofiarą, ale ofiarą bezkrwawą. Zwróćmy uwagę na różnicę w nomenklaturze. Synagoga nie jest świątynią, jest domem modlitwy. Meczet nie jest świątynią, jest domem modlitwy. Świątynia jest tam, gdzie jest składana ofiara. W judaizmie i w islamie nie ma składania ofiar. Jeżeli są takie wyznania chrześcijańskie, które kontestują ofiarniczy charakter Eucharystii, a są takie wyznania, to znaczy, że one mieszczą się na peryferiach chrześcijaństwa albo poza nim. Różnica w stosunku do kultu Starego Testamentu polega na tym, że Eucharystia, kontynuując zbawczą logikę tej pobożności biblijnego Izraela, jest ofiarą bezkrwawą. Już wierni, którzy przychodzą do kościoła, nie muszą patrzeć na krew. Nie muszą patrzeć na to wszystko, na co patrzyli ci, którzy szli do świątyni jerozolimskiej. Nie przyprowadzają ze sobą zwierząt na ofiarę i nie słychać tego cierpienia stworzenia poprzez swoje wcielenie, poprzez dokonane zbawienie. Chrystus ulżył nie tylko ludzkości, ulżył całemu stworzeniu, które aż dotąd, jak napisał święty Paweł, jęczało w tych bólach, w tych okowach i do dzisiaj jeszcze oczekuje pełnego wyzwolenia synów Bożych. Eucharystia jako ofiara, to, proszę księży, to wymiar ofiarniczy nie może być nieobecny w naszym życiu. W naszym życiu jest wpisany ten wymiar współuczestnictwa z Jezusem Chrystusem w tym, czego On dokonał. Nasze życie jest i będzie naznaczone tym właśnie wymiarem. Oczywiście możemy próbować, zwłaszcza podczas rekolekcji, doprecyzowywać sobie ten wymiar. W czym on znajduje szczególną wymowę? Otóż na przykład może znaleźć ten wymiar cierpienia, wyrzeczenia, ten wymiar ofiary, może znaleźć wyraz w życiu bezrzędnym, w celibacie.